wezwaniem przybytku Ducha Świętego kierowanym do Matki Bożej wchodzimy w temat kolejnej konferencji, w której chcemy powiedzieć, w jaki sposób i w jakim sensie uczymy się od Maryi życia duchowego. Należałoby zacząć właśnie od odpowiedzi na podstawowe pytanie, co to jest życie duchowe, albo co to jest duchowość chrześcijańska. Trzeba powiedzieć, że to słowo duchowość współcześnie jest bardzo modne, nawet powiedziałbym komercyjne, przyciągające. Wystarczy pójść do jakiejś księgarni, nawet takiej zupełnie świeckiej, i można znaleźć półkę z książkami z tytułem duchowość. Kiedyś było to nie do pomyślenia. W świeckiej księgarni książki o treściach religijnych w ogóle były nieobecne, a jeżeli już, to skrzętnie skrywane. W tej chwili wręcz je eksponuje. Podpisuje się je, że to jest duchowość. I to wzbudza zainteresowanie. Jest to pewne zjawisko, które obserwujemy, zjawisko interesujące, ale jednocześnie wymagające od nas pewnej roztropności, pewnej czujności. Bo jak mówi polskie powiedzenie, nie wszystko złoto, co się świeci. I tak samo nie każda duchowość zasługuje na naszą uwagę, na nasze zaangażowanie. Jak powiedziałem, jest pewna moda na duchowość, co wcale nie oznacza, że jest to przejaw dążenia do świętości, że jest to naprawdę szukanie Pana Boga. Ludzie szukają różnych rzeczy i często naprzeciw tych poszukiwań, tych oczekiwań daje im się różne produkty opakowane w piękne pojęcie duchowość, a czasem pod tym opakowaniem może się kryć trucizna. Dlatego chcielibyśmy najpierw wyjaśnić, czym jest duchowość i w jakim sensie mówimy o duchowości. Bo jeszcze raz podkreślam, nie każda duchowość zasługuje na naszą uwagę, na nasze zainteresowanie i obyśmy nie sięgali po duchowość tak, jak się sięga po grzyba, który wygląda na jadalny, a może się okazać bardzo trujący. Samo słowo duchowość, łacińskie spiritualitas, uważa się, że jest nowym pojęciem. Otóż od razu trzeba powiedzieć, że nie. To słowo duchowość w łacińskim brzmieniu spiritualitas należy do jednego z najstarszych pojęć teologicznych, jakie funkcjonują w języku chrześcijańskim. Słowo to pojawiło się bowiem już w latach 20. V wieku. Zobaczmy, to już jest ponad 1500 lat temu. To słowo funkcjonowało w literaturze. W jednym z takich listów przypisywanych świętemu Hieronimowi, a których autorem najprawdopodobniej jest Pelagiusz, znajdujemy takie zdanie po łacinie: Age ut in spiritualitate proficias. To jest list mniej więcej z 425 roku. Age ut in spiritualitate proficias. Co to znaczy? Postępuj tak, działaj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. Według badaczy to jest właśnie pierwszy raz pojawiające się pojęcie duchowość. I co ciekawe, że niemal od początku, kiedy to słowo weszło do języka chrześcijańskiego, jak się mówi, było ono obarczone dualizmem. Nie bójmy się tych pojęć. Przez 30 lat pracy na uniwersytecie sprawia, że ja mam świadomość, że czasem mówię językiem takim trudnym, ale nie bójcie się Państwo tych pojęć. Dobrze jest czasem się osłuchać z takim językiem, wiedząc oczywiście, o czym się mówi. Otóż obarczone dualizmem, filozofia platońska rozróżnia, czy przeciwstawia, właśnie to jest ten dualizm, przeciwstawianie, wymiar duchowy i cielesny. W tamtym czasie pojawił się taki nurt heretycki zwany manicheizmem, pochodzący od Maniego, który upatrywał w tym, co cielesne, siedliska zła. Świat materii, cielesny, to jest królestwo szatana, według Maniego, według manicheizmu. Natomiast to, co jest Boże, to, co jest duchowe, to jest właśnie ten obszar duchowy. Więc walczą ze sobą dwa światy, cielesny i duchowy. Nieustanna walka, która się dokonuje w człowieku. W jakim sensie jest to prawda? No, sami doświadczamy tego napięcia, o tym też wspominał święty Paweł. ale nie można też demonizować, nie można patrzeć na wymiar cielesny, na wymiar materialny jako wyłącznie siedlisko złego ducha. To jest bardziej złożony problem, którego w tej chwili nie podejmujemy, ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest, rzeczywistość nie jest taka zero-jedynkowa, czarno-biała, że to, co duchowe, to jest zawsze Boże, a to, co cielesne, to jest zawsze diabelskie. Manicheizm tak to stawiał. My natomiast wiemy, że również obszar duchowy to jest nierzadko przestrzeń działania złego ducha, właśnie w sferze duchowej, w sferze uczuciowej, w sferze psychicznej. A za tym będzie szła sfera materialna, sfera cielesna. Manicheizm, który się zrodził właśnie w tamtym czasie, temu pojęciu duchowość od razu przeciwstawiał cielesność. Czyli funkcjonowały takie dwa pojęcia skrajne, spiritualitas i carnalitas, cielesność. A niektórzy autorzy szli jeszcze dalej i przeciwstawiali pojęciu duchowość, która miała uosabiać tą rzeczywistość Bożą, tę rzeczywistość zła, którą nazywali wręcz animalitas, zwierzęcość. Czyli w człowieku jest zwierzęcość, to jest takie zwierzę, które powinno właśnie się uduchowić. Tak to widziano już w samych początkach, kiedy to pojęcie się pojawiło. I w jakim sensie to przeciwstawienie funkcjonuje do dzisiaj? Zauważmy, my mówimy o człowieku, że człowiek to jest dusza i ciało. Wprawdzie spójnik i, czyli zdaje się łączyć te dwie rzeczy. Ale kiedy mówimy człowiek to dusza i ciało, to już to samo i, funkcja koniunktywna, łącząca, tak naprawdę podkreśla, że to są jakieś dwie różne rzeczy ze sobą sklejone. Człowiek dusza i ciało. Jakieś dwie skrajne rzeczywistości, które zdają się w człowieku walczyć. Nie jest to do końca tak. Bo przecież człowiek jako taki jest stworzony przez Boga i chciany przez Boga. I jak wierzymy, zmartwychwstaniemy w duszy i ciele. Nasze ciało także podlega zbawieniu, także podlega zmartwychwstaniu. Człowiek jest całością. My go tylko sztucznie dzielimy na duszę i ciało, ale tak naprawdę na każdym kroku doświadczamy tej ścisłej jedności naszego ciała i naszej duszy. To, co jest duchowe, znajduje odbicie w sferze cielesnej i vice versa. Nasze smutki, jakieś zmartwienie, jakieś problemy, jakieś kłopoty rzutują na sferę somatyczną. Z kolei odwrotnie. Problemy somatyczne, na przykład choroba, jakaś niedyspozycja czy zwykłe zmęczenie rzutuje na sferę ducha. Stąd też tu dotykamy delikatnej materii, bardzo modnej, bardzo nośnej ostatnio, jaką jest kwestia uzdrowień. I cała ta moda, ośmielam się powiedzieć, to jest moda pewna, trochę sztucznie też podkręcana, to jest inna sprawa. Moda na uzdrawianie, msze o uzdrowienie, co jest oczywiście błędnym pojęciem, lepiej powiedzieć msza z modlitwą o uzdrowienie, z tym, że nie wiadomo dlaczego tak łączy się. Modlitwa o uzdrowienie to jest coś zupełnie odrębnego. Msza jest mszą. To jest, można powiedzieć, msza i po mszy modlitwa o uzdrowienie. W świetle przepisów Kościoła, które to regulują, te praktyki, które się spotyka, nie do końca mieszczą się w tym, czego Kościół naucza i czego Kościół oczekuje w tym względzie. Podstawową modlitwą Kościoła o uzdrowienie jest sakrament namaszczenia. Ale właśnie, często się stawia sprawę uzdrowienia, bo tam coś boli, bo dolega i tak dalej. Tak jakby uzdrowienie ciała było czymś najważniejszym. Zresztą ludzie często sobie tak życzą przy okazji świąt. Życzę zdrowia, bo to najważniejsze. Hola, dla ciebie jako chrześcijanina co jest ważniejsze? Chyba zbawienie, a nie tylko pomyślność i zdrowie. To jest ważne, ale czy można powiedzieć, że jest najważniejsze? Właśnie widzimy, jak nawet w tym języku potocznym, jak bardzo funkcjonuje ten tak zwany dualizm. Sprawy ducha i ciała. Często przeciwstawiane. Tymczasem to jest jedność. Jeżeli chcemy uzdrowienia ciała, najpierw trzeba uzdrowić ducha, bo to rzutuje na kondycję cielesną. Dlatego też święty Jan Paweł II, którego, jak wspomniałem, będę często przywoływał, stawia sprawę zupełnie inaczej. Ciekawe, że w dokumentach dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, jak na przykład Familiaris Consortio Adhortatio, czy List do Rodzin, Gratissimam Sane, W kontekście więzi małżeńskiej, w kontekście miłości, jaka wiąże małżonków, Jan Paweł II mówi, że człowiek to uduchowione ciało i ucieleśniony duch. Mniej więcej tak to nazywa. Zauważmy, człowiek to uduchowione ciało i zarazem ucieleśniony duch. Można by powiedzieć, że to nie tak, jak my mówimy potocznie, człowiek to dusza i ciało, czyli takie dwa kawałki jak żelazo i drewno sklejone, które mogą się w każdej chwili rozpaść. Ale jeżeli Jan Paweł II mówi, że człowiek to jest ucieleśniony duch i uduchowione ciało, to znaczy, że te dwa wymiary tak głęboko się przenikają, że już ich nie da się tak po prostu rozdzielić, bo człowiek jest całością. Ale wróćmy właśnie do samego pojęcia duchowość, o czym my właśnie mówimy. Jak wspomniałem, współcześnie to pojęcie jest bardzo nośne, bardzo modne i nawet mówi się w socjologii o czymś takim jak nowa duchowość. To słowo nowa funkcjonuje trochę na zasadzie zupełnie nowego, niekoniecznie religijnego, a tym bardziej chrześcijańskiego podejścia do sprawy duchowości. Mamy takie zjawisko, w Polsce ono już coraz bardziej się pojawia, na Zachodzie, tutaj Państwo są z Niemiec, z Anglii, więc pewnie też to obserwują w swoich środowiskach, gdzie na przykład otwierane są, zwłaszcza w Ameryce, centra duchowości. Już w Polsce też to już zaczyna się dziać. Są centra duchowości, wielki szyld, centrum duchowości. Co tam w tym centrum duchowości się dzieje? Ano są to tak naprawdę centra terapeutyczne, psychoterapeutyczne. Na przykład mówią tak, jesteś wierzący? No tak, okej. Okay. Modlisz się? Tak, w porządku. Jeżeli modlitwa pomaga ci uzyskać dobrostan, że ty się lepiej czujesz, to się módl. Czy do Buddy, czy do Chrystusa, wszystko jedno. Ale jeśli ci modlitwa pomaga, w porządku. Bo to jest element psychoterapeutyczny, bo on ci daje dobre samopoczucie, bo on ci przywraca równowagę wewnętrzną. Tak naprawdę centra duchowości są centrami psychoterapeutycznymi. Proszę Państwa, no z prostej przyczyny. Jeżeli ktoś mówi, idę do psychologa czy idę do psychiatry, no to obciach, nie? To znaczy coś nie tak. Ale jak idę do centrum duchowości, to jest nobilitujące. Więc po prostu inny szyld, ale tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Więc już to nam pokazuje, że nie każda duchowość naprawdę zasługuje na naszą uwagę. Jak wspomniałem, mamy zjawisko nowej duchowości. Socjologowie mówią, że to jest bardzo silny trend społeczno-kulturowy. Na czym polega ta nowa duchowość? To jest coś, co zupełnie zaprzecza naszemu przeczuciu, naszemu wyobrażeniu o duchowości. Mianowicie w tej nowej duchowości ze zdziwieniem stwierdzamy, że tam nie ma miejsca na Boga, na Maryję, na modlitwę. To nie jest ta duchowość. Na przykład są książki w języku polskim, na przykład duchowość ateistyczna, duchowość bez Boga. Duchowość ateistyczna i autorem jest August Comte Sponville, taka pomarańczowa książka. Albo na przykład inny autor, Sam Harris, amerykański myśliciel, filozof, opublikował jest w języku polskim, też tłumaczone są jego książki, gdzie wprost mówi duchowość bez Boga, duchowość bez religii. Czy to możliwe? Otóż tak. Okazuje się, że tak, że jest możliwa taka duchowość bez Boga, bez religii, duchowość ateistyczna. Ta duchowość na przykład ateistyczna, Comte Sponville mówi, nie jest ważna wiara, ważna jest wierność. Wierność. Wierność swojej kulturze, wierność tradycji, z której się wyrasta. To jest duchowość. Wiara to jest sprawa wtórna. Wierność. Więc ktoś jest wierny na przykład jakiejś idei, ideologii. To jest jego duchowość. Albo ten sam Harris powiada duchowość bez religii. Po co nam jest religia potrzebna? Duchowość to jest sfera mojej psychiki. To, co się dzieje w moim mózgu, przebiegi psychiczne, kiedy ja zdaję sobie sprawę, jak myślę, w jaki sposób dokonują się te skojarzenia, kiedy śledzę te procesy psychiczne, to jest duchowość. Tam nie ma miejsca dla Pana Boga, nie ma miejsca dla modlitwy. A jeżeli jest, to ona jest zupełnie wtórna. Poza tym tego rodzaju duchowość jest pozainstytucjonalna. My jesteśmy przyzwyczajeni, że żyjemy w kościele, w tworzymy pewną wspólnotę, nie jesteśmy dla siebie anonimowi i jednoczy nas jedna wiara, jeden chrzest, Ewangelia, Kościół, Chrystus. Czujemy jakąś potrzebę podporządkowania się pasterzom, bo taka jest wola Chrystusa, więc żyjemy we wspólnocie Kościoła. Tymczasem tak zwana nowa duchowość jest duchowością absolutnie indywidualistyczną. Ważne jest to, co ja czuję, a co czuje ktoś inny, to już jest mało ważne. Ważne jest moje przeżywanie, moje odczuwanie. Ja nie potrzebuję, zwolennicy nowej duchowości tak mówią, ja nie potrzebuję struktur, nie potrzebuję, żeby ktoś mi mówił, jak ma być, jak powinienem postępować i tak dalej, bo ważne jest to, co mnie się jawi. Ważne jest, co ja czuję, jakie jest moje odczucie. Proszę Państwa, ta tendencja jest obecna niestety także w przestrzeni naszej duchowości katolickiej. Choć ubrana jest ona w piękne frazesy, w piękne słowa, ale tak naprawdę w istocie jest to jakiś ślad, jakiś przejaw właśnie tej nowej tendencji, nowej duchowości indywidualistycznej, gdzie ja, moje odczuwanie, ja jako ja jest najważniejsze. To ja decyduję, co przyjmuję, jak przeżywam, jak wierzę, co chcę traktować jako wartość. Co mam na myśli? Przepraszam, jeśli się ktoś poczuje z tym zbulwersowany, ale tak na to trzeba patrzeć. Mamy zjawisko tak zwanej pentekostalizacji życia chrześcijańskiego. To oczywiście znowu trochę termin taki techniczny. Pentekostalizm kojarzy nam się z działaniem Ducha Świętego, z stawianiem Ducha Świętego na pierwszym miejscu. Tak wskazuje na to samo pojęcie. Natomiast praktyka idzie trochę w innym kierunku. Otóż dam przykład. Bardzo często w tych różnego rodzaju wspólnotach, ruchach, nie chcę ich nazywać charyzmatycznymi, bo jest to trochę inna sprawa, pojęcie nie do końca tutaj adekwatne, byśmy krzywdzili, mówiąc, że tu chodzi o ruchy charyzmatyczne jako takie. Bardziej ruchy, wszelkiego rodzaju ruchy pentekostalne, gdzie na przykład ktoś mówi, Pan mi powiedział, Duch Święty mi powiedział. Ja to wiem, ja się tego trzymam, jestem tego pewny, bo Duch mi powiedział. Nieważne, co mówi Kościół, nieważne, jakie jest nauczanie papieża, nieważne jest wiara Kościoła, ten sensus fidei, czy sensus fidelium, zmysł wiary ludu Bożego, ważne jest, co Duch mi powiedział. Otwieram Biblię, gdzie mi popadło, Duch mi powiedział, koniec. To jest właśnie przejaw tej nowej duchowości, indywidualistycznej, egoistycznej. Ja wiem lepiej, co mi będzie jakiś tam ktoś mówił. Byłem kiedyś na takim, uczestniczę w różnych gremiach, nie chcę tu określać w tej chwili precyzyjniej, bo nie ma potrzeby, ale w pewnym spotkaniu liderów ruchów dyskutujemy o różnych kwestiach i ja powołuję się i mówię, tłumaczę, że w Piśmie Świętym, jako źródle wiary, Pismo Święte jest dla nas źródłem wiary, bo to jest Słowo Boga do mnie skierowane. Jest tak, tak, tak. I jeden z uczestników tego spotkania, człowiek wykształcony, profesor, mówi, księże, co mi tu będzie ksiądz z Biblią wyjeżdżał? W prywatnych objawieniach konkretnej osoby jest napisane. Ja jestem przekonany, że tam jest prawda. No właśnie, to jest przejaw nowej duchowości. Ja jestem przekonany. Prywatne objawienie. A to, co Biblia mówi, co Kościół, nieważne. Także proszę Państwa, duchowość niejedno ma imię. Ale nie możemy też się obrazić. To jest pewne zjawisko. Ja opisuję pewne zjawisko. Ja go nie oceniam w tym sensie. Tylko opisuję pewne zjawisko. I my jako teologowie duchowości mamy też pewien problem, jak się odnieść. Bo można się obrazić na rzeczywistość. Powiedzieć, ja nie chcę o tym wiedzieć, ja nie chcę tego znać. No ale co to zmieni? Jeżeli chcemy rozeznawać rzeczywistość, która jest wokół nas, a taki mamy obowiązek jako chrześcijanie, o tym zresztą Chrystus mówi, o rozeznawaniu, no to musimy się przyjrzeć tej rzeczywistości i szukać jakiejś płaszczyzny porozumienia. Otóż myślę, że taką płaszczyzną porozumienia jest znowu nauczanie świętego Jana Pawła II. To jest naprawdę geniusz. Jeżeli wnikniemy w głębie jego nauki, to zdumiewa nas nie tylko trafność pewnych wyrażeń, pewna nośność pewnych stwierdzeń, pewnych takich sentencji życiowych, niezwykle trafnych, jak chociażby wczoraj przywołane zdanie z tego okna papieskiego, że człowiek jest mocny świadomością celu. Takich powiedzeń, takich haseł życiowych można znaleźć bardzo dużo u Jana Pawła. Otóż jeszcze jako kardynał Wojtyła, jeszcze jako arcybiskup Krakowa, Jan Paweł II napisał dzieło pod tytułem Osoba i czyn. W 1969 roku ono się ukazało. I w tym dziele, bardzo trudnym skądinąd, bo papież jest jednak wysokiej klasy myślicielem, filozofem, pada tam takie stwierdzenie, że duchowość, tutaj na chwilę zdystansujmy się do przymiotnika chrześcijańska, duchowość jako taka. Duchowość to wrodzona zdolność do autotranscendencji. Co to znaczy? Otóż Jan Paweł II tłumaczy to w ten sposób. Każdy człowiek, dlatego, że jest człowiekiem, że jest obdarzony wolnością i rozumem, ma w sobie wrodzony zmysł, wrodzone pragnienie szukania czegoś poza sobą. My jako ludzie, niezależnie od wiary, niezależnie od wieku, od kultury, mamy w coś takiego, że jesteśmy ciekawi świata. To nawet zwierzęta są ciekawe świata, no koty. Człowiek też jest ciekaw. A więc wychodzi poza siebie, nie zadowala się tylko tym, żeby zjeść, wyspać się i tak dalej. Coś więcej, jest jakieś pragnienie czegoś. I to jest właśnie ta autotranscendencja. Transcendować to znaczy przekraczać siebie, wychodzić poza siebie, szukać czegoś poza sobą. To, że Państwo tu jesteście, to też jest przejaw tej autotranscendencji, tego wychodzenia poza siebie, poza swoje sprawy rodzinne, zawodowe. Chcemy czegoś więcej. Akurat w tym przypadku szukamy tego, czego uczy Kościół na temat Matki Bożej, czego uczy o życiu duchowym. Szukamy spraw wiary. Ale inni ludzie szukają różnych innych rzeczy. I to jest ta właśnie zdolność do autotranscendencji. I ona sprawia, że chodzimy na dwóch nogach w postawie wyprostowanej, że posługujemy się językiem intersubiektywnie komunikatywnym, prawda? To bardzo komunikatywne pojęcie. To znaczy używamy pojęć, które rozumiemy. Nazywamy rzeczywistość pewnymi pojęciami, pewnymi umownymi słowami, które rozumiemy. Nasz język nie jest językiem zwierząt. Kot, czy pies, czy krowa, niezależnie od tego, w jakim kraju mieszka, jednakowo miauczy, szczeka, czy mruczy. Ludzie jednak mają swój język, pewną umowny zestaw kodów pojęciowych, którymi się porozumiewają. To jest przejaw duchowości. To jest przejaw owej transcendencji, tego wychodzenia poza siebie. Jednym słowem, żeby tu nie rozwodzić się zbyt długo, wszystko to, co stanowi kulturę szeroko rozumianą, architektura, sztuka, muzyka, poezja, malarstwo, technika, to wszystko, z czego jesteśmy dumni, co kształtuje naszą codzienność, to jest przejaw duchowości człowieka. Zauważmy, zwierzęta nie wytwarzają takich efektów. One nie mają duchowości, choć mają życie wewnętrzne. Właśnie mamy kolejne pojęcie, do którego przywykliśmy i którym czasem operujemy nie do końca precyzyjnie. Ale najpierw zakończmy sprawę tej duchowości. A więc jest w człowieku ta potrzeba wychodzenia ku czemuś, która sprawia, że człowiek tworzy kulturę, która go wyróżnia ze świata natury. Więc to, co człowieka czyni człowiekiem, to jego kultura, język i te wszystkie inne przejawy. Jeżeli ta zdolność do autotranscendencji, czyli to szukanie czegoś poza sobą, jeżeli ono ma ukierunkowanie soteryjne, to wówczas mówimy o duchowości religijnej. I znowu cofam się dwa kroki, żeby wytłumaczyć te pojęcia. Jeżeli ta transcendencja, to wychodzenie ma nastawienie soteryjne, to znaczy jeżeli człowiek, soter po grecku oznacza zbawca, soteria, zbawienie. Jeżeli człowiek zwraca się ku czemuś, w czym pokłada nadzieję, że to coś nada sens jego życiu, że to coś w jakimś sensie utrwali jego życie, zbawi go, da mu poczucie bezpieczeństwa. W tym sensie mówimy o nastawieniu soteryjnym. To mogą być różne rzeczy. My znowu jesteśmy przyzwyczajeni, że my zbawienia upatrujemy w Jezusie Chrystusie. I tak wierzymy, tak to przyjmujemy. Dla nas jest to oczywiste. Ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie na świecie myślą tak samo jak my. Dla różnych ludzi różne rzeczy są właśnie tym czymś, co ich zbawia, co nadaje im sens. Dla kogoś będzie to, nie wiem, pieniądz, przyjemność i tak dalej. Jeżeli to nastawienie ma charakter soteryjny, a więc poszukiwanie sensu, poszukiwanie bezpieczeństwa, to wówczas mówimy, że jest to duchowość religijna. Bo mogą być inne duchowości. Może być duchowość estetyczna, gdzie to wychodzenie poza siebie ma tylko cel czysto estetyczny, doznaniowy, wrażeniowy, że nie wiąże się ono z jakimś usensowieniem życia. Mogą być różne inne formy duchowości. Nas interesuje duchowość religijna. I to jest pewien, powiedziałbym, taki mechanizm, którym się człowiek posługuje. I właśnie na ten mechanizm, na tę pewną właściwość ludzkiej natury nakłada się nadprzyrodzone działanie Boże. Na płaszczyźnie duchowości religijnej mamy bardzo różne religie. Te religie naturalne, religie, które człowiek sobie tworzy. Ale właśnie Bóg w swoim objawieniu wkracza w ludzką historię, co będziemy przeżywać podczas najbliższych świąt Bożego Narodzenia, przynosi nam objawienie. To Bóg wychodzi naprzeciwko człowieka. On zaprasza nas, korzystając z tej zdolności autotranscendencji, pociąga nas ku sobie. Gdyby w nas nie było tej wrodzonej potrzeby szukania czegoś poza sobą, to być może byśmy nie byli w stanie nawiązać kontaktu z tym, który nas zaprasza. A więc mamy do czynienia z duchowością nadprzyrodzoną, już nieprzyrodzoną, naturalną, którą my tworzymy na bazie tego wrodzonego, tej wrodzonej potrzeby transcendowania, ale przychodzi ona z zewnątrz, przychodzi zaproszenie od Pana Boga. Proszę Państwa, to jest trochę tak, posłuszmy się porównaniem, trochę tak jak ze zdolnością do mówienia. Zdrowe dziecko, które się rodzi, ma zdolność do mówienia. Wcześniej czy później rozwinie tę zdolność mowy. Zakładamy oczywiście, że dziecko jest zdrowe, psychicznie, fizycznie, wszystko jest w porządku. Ono będzie mówić, ma zdolność do mówienia. Ale to, jakim będzie mówić językiem, czy będzie mówić poprawnie, dykcyjnie, czy będzie balbotać, prawda, mówić byle jak, a tak niestety coraz częściej się zdarza, że nawet w mediach mamy ludzi, którzy mówią, dużo mówią i nie sposób ich zrozumieć, bełkoczą. Ja nie wiem, w szkole przestali uczyć poprawnej wymowy, już nie mówię o poprawności języka, tylko samej dykcji, samej estetyce posługiwania się tym darem, który tylko człowiek ma. Więc to, czy to dziecko będzie mówić w takim czy innym języku, w taki czy inny sposób, to już jest kwestia dalsza, kwestia formacji. Ale ta zdolność do mówienia w nim jest. I coś podobnego mamy w związku z duchowością. W każdym z nas jest ta zdolność do duchowości. Ale teraz, co my z tą zdolnością zrobimy? Jak ją ukierunkujemy? W co ją zaczepimy? To już jest sprawa dalsza. Sprawa właśnie bądź to wpływu wychowawczego, środowiska, rodziny, narodu, bądź też własnego wyboru. I tu właśnie otwiera się ta przestrzeń odpowiedzialności za własne życie duchowe, za swoją duchowość. Można, tak jak powiedziałem na początku, można w tę potrzebę autotranscendencji, tę potrzebę autotranscendencji wypełnić właśnie jakąś duchowością bez religii, bez Boga, czymkolwiek, albo można ją wypełnić tym, co uznajemy, na co mamy dowody, że jest prawdą objawioną przez Boga. Zanim pójdziemy dalej w tym rozważaniu, zatrzymajmy się na chwilę przy słowie życie wewnętrzne, bo ono też funkcjonuje w naszym języku i w dawniejszej literaturze ascetycznej to pojęcie życie wewnętrzne pojawia się bardzo często. Z tym, że w świetle współczesnej teologii duchowości to pojęcie nie jest do końca ostre. Proszę Państwa, mówimy życie wewnętrzne. To jednocześnie sugeruje, że jest jakieś życie zewnętrzne. Wewnętrzny, zewnętrzny. Czarny, biały. Ciemno, jasno. I tak dalej. Te pary przeciwieństw pojęciowych. Mamy życie wewnętrzne, więc domyślamy się, że jest jakieś życie zewnętrzne. No i teraz pytanie. Gdzie jest granica między życiem wewnętrznym a życiem zewnętrznym? Proszę mi pokazać tę granicę w człowieku. Zmarły nasz profesor, ojciec profesor Antoni Józef Nowak, zmarły przed kilku laty, wybitny profesor zajmujący się też psychologią i duchowością zarazem, mawiał trochę tak z przymrużeniem oka, że granica między życiem wewnętrznym a życiem zewnętrznym to jest nasza skóra. Czyli to, co pod skórą, to życie wewnętrzne, tak? A to, co na zewnątrz, to życie zewnętrzne. No oczywiście to jest trochę tak z humorem powiedziane, no bo jeżeli coś tam się dzieje pod skórą, burczy nam w brzuchu, to nie znaczy, że to jest życie wewnętrzne. To nie tak. Ale już samo to nam pokazuje, że pojęcie życie wewnętrzne nie jest precyzyjne, nie jest jasne. Proszę Państwa, życie wewnętrzne, tak się powszechnie przyjmuje, to jest to wszystko, co jest w głowie człowieka, co jest w jego sercu, w jego myślach, w jego uczuciach. To jest nasza pamięć, to jest nasza wiedza, to są nasze zdolności. To jest wszystko to, co stanowi człowieka. Ale czy to jest życie duchowe? Mamy przecież ludzi o bardzo bogatym życiu wewnętrznym. Twórców, artystów, myślicieli, filozofów, jak chociażby wymienieni ci dwaj autorzy, jeden Francuz, drugi Amerykanin, ale których to bogactwo osobowości nie zostało poddane działaniu Ducha Świętego. Oni mają bogate życie wewnętrzne, ale to nie jest jeszcze życie duchowe. Życie z ducha, życie pod wpływem Ducha Świętego. To życie wewnętrzne to jest ta właśnie duchowość na poziomie tym naturalnym. Ja to nazywam duchowością antropogeniczną. To jest zupełnie nowe, niespotykane w literaturze pojęcie. Duchowość antropogeniczna. Antropos po grecku człowiek. Antropogeniczny, czyli mający genezę, mający źródło w człowieku. Duchowość antropogeniczna to jest ta duchowość naturalistyczna. To jest to właśnie całe życie wewnętrzne, które jest w nas. Dopiero kiedy to życie wewnętrzne, czyli ta duchowość, zostanie poddana działaniu Ducha Świętego, wtedy mamy do czynienia z życiem duchowym. Podsumowując te rozważania dotyczące pewnych pojęć, myślę, że ważnych, porządkujących w jakimś sensie nasze pragnienia, nasze poszukiwania, powiedzmy w ten sposób. Każdy człowiek, jako istota rozumna i wolna, ma duchowość. Zatem mamy tyle duchowości, ile ludzi. Każdy z nas ma jakąś swoją indywidualną duchowość, tak jak ma niepowtarzalne linie papilarne, kształt małżowiny ucha czy tęczówkę oka. Tak samo każdy ma swoją jakąś duchowość. Natomiast życie duchowe, czyli współpraca z Duchem Świętym, dzięki temu bogactwu duchowości, tego życia wewnętrznego, które jest w nas, to jest właśnie życie duchowe. Życie duchowe jest udziałem tych, którzy współpracują z Duchem Świętym, którzy przyjęli dar Ducha Świętego. Nie tyle dary Ducha Świętego, co dar Ducha Świętego. Mówimy o dawcy, a nie o jego darach tylko. A zatem życie duchowe to atrybut osób ochrzczonych. Tak się często mówi w potocznym języku o życiu duchowym, duchowości, te słowa się zamiennie traktuje, ale to są różne rzeczy. Duchowość dotyczy wszystkich ludzi. Życie duchowe dotyczy tych, którzy przyjęli chrzest święty, chrześcijan. Dlatego takie stwierdzenie życie duchowe buddysty nie jest precyzyjne, nie jest ostre, jest mylące. Lepiej powiedzieć duchowość buddysty. To tak, ale życie duchowe to jest atrybut, to jest właściwość ludzi ochrzczonych. Jeżeli właśnie życie duchowe jest dziełem Ducha Świętego w nas, jest owocem współpracy z Duchem Świętym, jest życiem w Duchu Świętym, to początek życia duchowego jest w Chrzcie Świętym. Początek duchowości jest w naszym poczęciu, w naszym zaistnieniu jako ludzi. Tam jest początek naszej duchowości, tej antropogenicznej. Ale początek życia duchowego, życia z Ducha Świętego, obiektywny początek jest w chwili Chrztu Świętego. Wtedy otrzymujemy dar Ducha Świętego. Mówi się w literaturze teologiczno-duchowej, mówi się o tak zwanych trzech nawróceniach. Pierwsze nawrócenie, drugie i trzecie. Pierwsze nawrócenie ma charakter sakramentalny. Drugie ascetyczne, trzecie mistyczne. Pierwsze nawrócenie to jest właśnie przyjęcie Chrztu Świętego. Nawrócenie jako nie tylko odejście od grzechu, bo to jest negatywne pojęcie nawrócenia, o czym jeszcze dzisiaj powiem. Mówimy o nawróceniu jako zwróceniu się ku Chrystusowi, wybór Chrystusa. Ten pierwszy wybór Chrystusa dokonują za nas nasi rodzice. Dają nam to, co jest dla nich najcenniejsze. Dają swoją wiarę. A więc to nie jest nasza decyzja, bo jesteśmy w chwili chrztu, tak sądzę, że przynajmniej wszyscy, a przynajmniej w ogromnej większości, chrzest przyjęliśmy w niemowlęctwie, więc to nie mógł być nasz wybór. Ktoś dokonał tego wyboru za nas w trosce o nasze dobro. I to jest tak zwane pierwsze nawrócenie. Chrystus postawiony na pierwszym miejscu w moim życiu, nawrócenie sakramentalne poprzez sakrament chrztu. Od tego momentu działa w nas Duch Święty. Natomiast drugie nawrócenie, tak zwane ascetyczne, to jest ten moment, o którym najczęściej mówimy, mając na myśli nawrócenie. To jest ta decyzja, kiedy człowiek świadomie mówi Duchowi Świętemu tak. Mówi Chrystusowi tak. Podejmuje w sposób świadomy, odpowiedzialny tę współpracę. To jest to drugie nawrócenie. I czasem to drugie nawrócenie przychodzi bardzo późno w życiu człowieka. A może niestety się nigdy nie dokonać. Może ciągle pozostaniemy na płaszczyźnie tego nawrócenia sakramentalnego. No tak mnie ochrzczono, tak mnie wychowano. Takiego, Panie Boże, mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Właśnie musi się dokonać ten świadomy wybór Chrystusa. Poddanie się Duchowi Świętemu. Otwarcie się na Ducha Świętego, który w nas działa. To nie jest tak, jak się czasami mówi, że następuje jakieś wylanie Ducha. Ono się dokonało w Chrzcie Świętym. I stale się dokonuje. Co to jest chrzest w Duchu Świętym? To jest chrzest sakramentalny. Nie ma drugiego chrztu. Jest jeden chrzest. W chwili chrztu świętego otrzymaliśmy pełnię darów Ducha Świętego. Bóg daje siebie zawsze cały, nie kawałkami. To problem leży po naszej stronie, że my się nie otwieramy na ten dar. Jesteśmy jak zamknięte naczynie. Ta woda się leje, a niestety pokrywka zamyka dostęp do wnętrza. Dopiero trzeba odsunąć to przykrycie, zrobić przestrzeń, żeby napełniła się to naczynie tą wodą Bożej łaski. I to jest to drugie nawrócenie. Temu drugiemu nawróceniu, które oczywiście nie jest tylko jakimś momentem, ale jest procesem, służą właśnie takie praktyki, jak chociażby rekolekcje, jak właśnie inne wysiłki, jakie podejmujemy, aby współpracować z Duchem Świętym, który w nas działa. On jest sprawcą życia duchowego w nas. Życie duchowe to nie tyle nasza sprawa, to działanie Ducha Świętego, w które my się włączamy, któremu my staramy się towarzyszyć. Ponieważ wiodącym tematem naszej refleksji jest Maryja i traktujemy naszą refleksję jako oddanie się w szkołę Maryi, więc wpatrujemy się, jak Matka Boża współpracuje z Duchem Świętym w dziele życia duchowego, które można nazwać duchowością chrześcijańską. Tu jeszcze na chwilkę wrócę do tego pojęcia. Jeżeli mówimy życie duchowe, to wtedy możemy postawić znak równości duchowość, ale koniecznie z przymiotnikiem chrześcijańska czy katolicka. Nie możemy tak po prostu powiedzieć, duchowość równa się życie duchowe. Jeszcze raz podkreślam, nie każda duchowość jest życiem duchowym. Może być duchowość zupełnie nie mająca nic wspólnego z Duchem Świętym. A zatem mówimy o duchowości chrześcijańskiej lub o życiu duchowym. Nas interesuje, jak to życie duchowe dokonywało się w Matce Bożej. Są takie dwa kluczowe momenty, w którym wyraźnie widać tę inicjatywę Ducha Świętego w Maryi. To świętowane wczoraj niepokalane poczęcie i wcielenie, zwiastowanie. Archanioł Gabriel, zwiastując Najświętszej Maryi Pannie, że stanie się Matką Syna Bożego, mówi do niej: bądź pozdrowiona, łaski pełna. To łaski pełna, Archanioł Gabriel w języku greckim, brzmi jak imię Maryi. Nie mówi do niej: bądź pozdrowiona Maryjo. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, napełniona Duchem Świętym, pneumatofora, nosząca w sobie Ducha Świętego. Więc Maryja niepokalanie poczęta jest arcydziełem Ducha Świętego. W niej Duch Święty w jakimś sensie znajduje, tak można powiedzieć, uosobienie, coś w rodzaju materializacji. Oczywiście to jest pewne porównanie, nie jest to ścisłe określenie, ale próbuję to jakoś Państwu przybliżyć. Więc już w samym fakcie niepokalanego poczęcia widzimy, że w Maryi to życie duchowe jest w całej pełni. Ona wolna od grzechu, nie tylko, nie mówimy uwolniona, jeszcze raz to podkreślam, bo uwolniona oznaczałoby, że podlegała, a potem została uwolniona. Nie, Maryja nigdy nie podlegała grzechowi, to w związku z tym mówimy, była wolna, uchroniona, a nie tylko uwolniona. A zatem bez ograniczeń, bo my doznajemy ograniczeń we współpracy z Duchem Świętym. Nasza słabość fizyczna, psychiczna, moralna sprawia, że ta współpraca z Duchem Świętym, czyli to życie duchowe, jest bardzo dramatyczne. W przypadku Maryi jest ono od początku krystaliczne, napełnione Duchem Świętym. Jest arcydziełem Ducha Świętego. Nie mamy tablicy, ale gdybyśmy mieli tablicę, moglibyśmy taki wykres rozwoju życia duchowego przedstawić. Proszę Państwa, my czasem sobie wyobrażamy rozwój życia duchowego trochę naiwniej. Czasem tak w książkach różnych pobożnych tak piszą, że życie duchowe to jest tak jak start samolotu. Tylko wystarczy, się rozpędzi, potem się wzbija i leci, leci, leci aż do celu. Nie. Jeżeli mówić, używając tego porównania, mówić o życiu duchowym jako pewnego rodzaju locie, to jest to lot z dramatycznymi turbulencjami. Przecież to nie jest tak, że od chwili przyjęcia Chrztu Świętego my tylko szybujemy ku niebu. Więc wykres taki wzrastający. Nie, to jest dramatyczna sinusoida, wzloty i upadki. Czasami głębsze upadki niż te wzloty. Tak jest nasze życie duchowe. Szamotamy się w tej współpracy z Duchem Świętym. Czujemy te natchnienia, takie kopnięcia Ducha Świętego, a jednak robimy inaczej. To święty Paweł mówi: Videu meliora proboque deteriora sequor. Widzę rzeczy lepsze, rozumiem je, pragnę ich, a jednak, kurczę, robię inaczej. Dlaczego tak jest? No to jest właśnie skutki grzechu pierworodnego. W tej sinusoidzie, w tych zlotach, upadkach w życiu duchowym najważniejsze jest to, aby ta wypadkowa była wzrastająca. Dlatego też tu wchodzę już troszkę w inny temat popołudniowy, kwestia nawrócenia. Ale właśnie czasem na swoje upadki trzeba także patrzeć jako szansę uczenia się współpracy z Duchem Świętym. Ale o tym później powiem. W przypadku Maryi rzeczywiście ta współpraca jest bez zakłóceń. Ona jest wolna od grzechu, wolna od ograniczeń. W niej w całej pełni objawia się działanie Ducha Świętego. To jest jeden moment. I drugi moment, zwiastowanie, kiedy archanioł Gabriel mówi do Maryi: poczniesz Syna Bożego. Warto zauważyć, że niepokalane poczęcie, ten przywilej pełni życia duchowego, jaki otrzymuje Maryja, nie jest dany jej tylko dla niej, dla jej takiego piękna wizerunkowego. Maryja jest niepokalanie poczętą po to, aby była matką Syna Bożego. Maryja jest w misji wcielenia. Można powiedzieć więc, że jej niepokalane poczęcie jest funkcyjne, ono służy, to życie duchowe, jakie Maryja otrzymuje, pozostaje w służbie dzieła odkupienia. Tam też działa Duch Święty. To jest z kolei dla nas lekcja, że nasze życie duchowe, które rozwijamy, o które się troszczymy, nie jest tylko czymś dla nas, takim pięknym makijażem, jaki otrzymujemy. Ale to życie duchowe, które jest w nas i które mamy obowiązek rozwijać, pielęgnować, pozostaje w związku z innymi osobami, pozostaje w służbie Kościoła. Nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Także i nasze życie duchowe pozostaje w służbie Kościoła. Od jakości życia duchowego zależy jakość życia Kościoła. Ktoś kiedyś porównał Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących do zespołu naczyń połączonych. A wiemy z elementarnych lekcji fizyki, że jeżeli poziom w jednym z naczyń wzrasta, to ten poziom się podnosi w pozostałych. I odwrotnie. Jeżeli więc żyjemy życiem duchowym na miarę Maryi, to podnosi się poziom życia duchowego w całym Kościele. I jeżeli dramatycznie spada, ma to skutki także społeczne. Proszę Państwa, i podsumowując, czasami nawet dziś tu wspominaliśmy chyba, że no, tu i ówdzie zdarza się dramatyczny spadek powołań w seminariach, w nowicjatach. Obserwujemy właśnie takie zjawiska nowej duchowości, gdzie ludzie świadomie odchodzą od Boga, od religii, idąc w kierunku jakichś dziwnych zjawisk. I można się zdystansować, powiedzieć, to ich problem, nie mój. A może jest właśnie odwrotnie. Może to, co się dzieje w świecie, to może jest także nasza odpowiedzialność. Nie tylko w tym sensie, że to my ponosimy odpowiedzialność czy karę, czy to jest nasza wina, że tak jest na zewnątrz. Nie chcę tak powiedzieć, ale chcę powiedzieć pozytywnie, że może właśnie my mamy być tymi naczyniami, w których ten poziom ma wzrosnąć na tyle, aby podniósł się w tamtych pozostałych. Właśnie poprzez aktywną, czynną, świadomą współpracę z Duchem Świętym na miarę tej, która żyje pełnią życia duchowego, pełnią życia w Duchu Świętym, jaką jest Maryja Niepokalana.